Wydawnictwo Wielka Litera przedstawia Julian Sobiech, jak dożyć setki. Najprostsza i najskuteczniejsza instrukcja obsługi zdrowia. Czyta Karolina Sobańska. Wstęp. Jak dożyć setki? Jak dożyć setki? Można by zapytać, po co w ogóle jej dożywać? Cóż, powodów są miliony, a każda i każdy z nas ma pewnie własne. Jedni chcą jak najdłużej cieszyć się dorastającymi wnukami i prawnukami, inni chodzić na ryby, grzyby albo na kawę z przyjaciółkami. Jedni będą do końca pracować w pocie czoła, by zostawić po sobie wiekopomne dzieła albo pomagać osobom w potrzebie. Inni leżeć w trawie i liczyć chmury. Z pewnością są też wśród Was osoby, którym wcale nie marzy się osiągnięcie tak sędziwego wieku. Szanuję to. Weźcie jednak pod uwagę, że pewnego dnia możecie zmienić zdanie i że warto się na to przygotować. W tej książce interesować nas będą nie powody, lecz metody. Sposoby na to, by jak najbardziej przedłużyć życie w możliwie najlepszej kondycji. To praktyczny poradnik. Znajdziesz tu kompleksowe omówienie tych spośród czynników decydujących o naszym zdrowiu, na które mamy wpływ. Nieważne, ile masz lat, nigdy nie jest za późno, by zmienić w swej codzienności coś, co zwiększy Twoje szanse na długie życie w świetnej formie. Owszem, nie każdy otrzymał w spadku geny niemalże gwarantujące długowieczność. Ma to jednak trzeciorzędne znaczenie. Istnieje mnóstwo sposobów, by oddziaływać na swoje zdrowie i całe ciało. Ba, jesteśmy w stanie wpływać nawet na działanie genów, zwłaszcza tych, które wydłużają życie. Można porównać je do dysku komputera, a nasze wybory i nawyki do zainstalowanych na nim aplikacji. Niektóre programy otrzymujemy w pakiecie startowym i nie da się ich wyłączyć, ale większość wybieramy sami. Dzięki temu w naturalny i bezpieczny sposób potrafimy podkręcić funkcjonowanie naszego organizmu. Sprawić, że wolniej się zużywa, pracuje dużo sprawniej i o wiele dłużej. Czasu nie da się wprawdzie zatrzymać, ale można spowolnić jego bieg. Właśnie o tym jest ta książka. Wiem, że wizja długiego życia nasuwa wielu z nas niezbyt przyjemne skojarzenia związane ze starością. Boimy się samotności albo tego, że będziemy niesamodzielni i skazani na pomoc innych. Tymczasem badania społeczne wykazują, że druga połowa życia jest znacznie lepsza i przyjemniejsza niż wydaje się nam w młodości. Coraz mniej wówczas musimy, a więcej możemy. Priorytety powoli przesuwają się z pogoni za osiągnięciami na rzecz odpoczynku i cieszenia się życiem. Nawet z naszą formą jest lepiej niż moglibyśmy przypuszczać. Średnie trwanie życia w zdrowiu, nie mylić ze średnią długością życia, wynosi w Polsce około 60 lat. Oznacza to, statystycznie rzecz biorąc, że przez znaczną większość czasu, jaki spędzamy na Ziemi, nie dotykają nas poważne choroby. Co więcej, współczesne pokolenia mają spore szanse, by wydłużyć ten okres o 10, a nawet 20 lat. Wiemy coraz więcej, a medycyna rozwija się bardzo szybko. To daje nam nadzieję na dożycie w zdrowiu, jeśli nie setki, to przynajmniej 80. Trzeba się jednak do tego trochę przyłożyć. Kiedy studiowałem fizjoterapię, spotykałem się często z pacjentami w podeszłym wieku. Nie miałem zbyt dużej konkurencji. Mało kto interesował się losem starszych osób. Większość moich koleżanek i kolegów zamierzała pracować z dziećmi albo ze sportowcami czy naprawiać kręgosłupy. Gdy w planie pojawiły się zajęcia z geriatrii, kręcili nosami. Mimo że studiowaliśmy na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a większość kursów stała na naprawdę wysokim poziomie, na pierwszy wykład z całego rocznika, było nas około setki, przyszły 3 osoby. Na drugim i trzecim siedziałem sam, a kolejne już się nie odbyły. Z jednej strony rozumiem, że ludzi mogą pasjonować inne rzeczy i specjalizacje. Nie ma nic gorszego niż medyk, który pracuje jak za karę, dlatego to świetnie, gdy ktoś podąża ścieżką zgodną z własnymi zainteresowaniami. Z drugiej strony, Dziwiło mnie, że tak mało moich kolegów i koleżanek myśli długofalowo. Fizjoterapia, szczególnie wsparta dietetyką, daje wszechstronną wiedzę i genialne narzędzia, by przedłużać żywotność aparatu ruchu o lata, a nawet całe dekady. Jeśli nie ulegniemy wypadkowi lub nie dopadnie nas przypadkowa choroba, możemy sami wydłużyć okres swojej sprawności co najmniej do 80. Geriatria to nie tylko nauka o starości, wyjaśnia też, co robić, by jak najdłużej pozostać jak najzdrowszym i sprawnym. Leczyłem pacjentów, którzy mieli nawet po 90 lat, a żyli samodzielnie. Sami sprzątali, robili zakupy, gotowali, prowadzili życie towarzyskie, nawet się wkurzali na politykę. Coś pięknego, mieć w tym wieku taką pasję, energię i chęć do życia. Jest to jednak możliwe jedynie w wypadku, gdy możemy się sprawnie poruszać i nie zależymy całkowicie od pomocy innych. Część z nas będzie żyć długo i zachowa sprawność bez względu na styl życia. Część odejdzie młodo, nawet jeśli będzie żyć zdrowo. Jednak w przypadku zdecydowanej większości z nas, to jak długo będziemy żyć, zależy głównie od nas samych. Nikt zresztą zawczasu nie wie, w której grupie się znajdzie. Dlatego warto żyć tak, jak gdyby wszystko było w naszych rękach. Tym bardziej, że osoba niedbająca o zdrowie zaciąga kredyt u siebie samej z przyszłości. I prędzej czy później będzie musiała go spłacić. Jeśli jednak damy z siebie choć trochę, zyskamy podwójnie. I teraz, i na stare lata będzie nam się żyło łatwiej i przyjemniej. Pamiętajmy też, że medycyna rozwija się bardzo szybko. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wiele nieuleczalnych dziś chorób zostanie wkrótce poskromionych. Pojawią się nowe metody leczenia, które będą przełomem na miarę wynalezienia szczepień czy antybiotyków. Warto postarać się żyć jak najdłużej, by doczekać takich czasów. W swojej pracy zawsze opieram się na wiedzy medycznej i badaniach z różnych dziedzin. Bardzo mocno wierzę w naukę i medycynę opierającą się na dowodach, czyli tak zwaną evidence-based medicine. W książce tej nie znajdziesz jednak hermetycznego języka, jakim posługują się akademicy. Wszystkie omawiane zagadnienia, łącznie z badaniami naukowymi, omawiam tak, by bez trudu mógł je zrozumieć absolutnie każdy. Nawet osoba, która styka się z tymi zagadnieniami po raz pierwszy. W książce nie ma też uniwersalnych, magicznych przepisów, choćby na idealną dietę. Uważam, że coś takiego po prostu nie istnieje, a do setki wiodą różne drogi. Opisałem ich wiele i wierzę, że każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie. Skupiam się na tym, na co mamy wpływ. Przede wszystkim na codziennych aktywnościach, które są absolutnie najważniejsze. Każda pozytywna zmiana ma znaczenie. Nawet najdrobniejsza. Moją odpowiedź na tytułowe pytanie można streścić w 4 słowach. Iść, jeść, spać, dbać. Tak też nazywają się 4 główne części książki. W iść omówimy rolę aktywności fizycznej i ćwiczeń, skupiając się przede wszystkim na najzwyklejszym w świecie spacerowaniu. Jeść to nie zestaw przepisów, ale kompleksowy przegląd składników naszej diety – białek, węglowodanów, tłuszczów i mikroelementów oraz podpowiedzi, jak zbilansować je z myślą o starości w dobrej formie. Spać dotyczy niemal 1/3 naszego życia, przez którą na pozór nie robimy nic. Ma ona jednak kolosalny wpływ na pozostałe 2/3. Zastanowimy się więc, jak zapewnić sobie odpowiednie warunki do nocnej regeneracji. Dbać poświęcam zaś profilaktyce w najszerszym tego słowa znaczeniu. Od zatroszczenia się o własną głowę i zdrowie psychiczne, przez przypomnienie o regularnym i wszechstronnym wypoczynku, po listę zalecanych badań okresowych. Całość poprzedzam rozdziałem o genach. Dowiemy się z niego, jakie mamy pole manewru w naszych staraniach o dożycie setki w jak najlepszej formie. A po co to robić? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć sami. Wierzę, że macie lub znajdziecie naprawdę ważne i dobre powody. Geny. Co mogę dla siebie zrobić? Z genami jest trochę jak z talentem. Nie ma takich, których nie da się zmarnować, ani takich, z których nie można by wycisnąć czegoś ciekawego, nawet jeśli natura nie była zbyt łaskawa. Jak to zrobić? Gdzie leży granica ludzkiego potencjału i jak do niej dotrzeć? Czy pech w genetycznej loterii oznacza, że jesteśmy zgubieni? I wreszcie, czego nie da się zmienić, a na co mamy wpływ? Długość życia jest cechą częściowo kodowaną genetycznie. Według Marka Lalonda, twórcy tzw. koncepcji pól zdrowia, geny decydują o tym, jak długo żyjemy w około 20%. Teza ta znajduje potwierdzenie w wielu badaniach. Z kolei autorzy znakomitej publikacji Geny i długowieczność dowodzą, że wpływ ten wynosi od 20 do 40%. To są oczywiście szacunkowe dane statystyczne odnoszące się do licznych populacji. Jeśli ktoś miał pecha i urodził się z ciężką chorobą, na którą miał zerowy wpływ, to ogół społeczeństwa prawdopodobnie średnio go interesuje. Swoją drogą, sam fakt, że się rodzimy, jest trudny do ogarnięcia. Człowiek składa się z bilionów komórek. To liczba, którą ciężko objąć rozumem i wyobraźnią. A w każdej z tych komórek i w każdym zbudowanym z nich fragmencie ciała jest masa rzeczy, które mogą się zwyczajnie zepsuć. Mało tego, część z nich, choćby mitochondria, to pozostałości po inwazjach sprzed milionów lat, gdy jakieś bakterie albo wirusy próbowały nas zniszczyć. Okazały się jednak nie tylko nieszkodliwe, ale wręcz przydatne, więc organizm udomowił je i zagospodarował w swoim wnętrzu. Jakim cudem cała ta delikatna i skomplikowana machineria funkcjonuje? Prawdopodobnie nie wyjaśnimy tego jeszcze przez setki lat. Narodziny same w sobie są cudem, a dożycie dorosłości niebywałym osiągnięciem. Zdarzają się też oczywiście odchylenia w drugą stronę. Niektórzy ludzie mają łatwiej już od urodzenia. I nie chodzi wcale o bogatych rodziców z koneksjami, ale o spadek genetyczny. Ekstremalna długowieczność jest bowiem zjawiskiem, które ma tendencję do kumulowania się w rodzinach. Zależność jest najsilniejsza dla krewnych pierwszego stopnia, a więc jeśli rodzice o 2 czy 3 dekady przekroczyli średnią długość życia w danym kraju, to ich dzieci mają spore szanse, by również żyć bardzo długo, nawet jeśli niespecjalnie o siebie dbają. Osoby te otrzymały nieco większą odporność na choroby, nieco wyższą wrażliwość na insulinę, co przekłada się na lepsze wychwytywanie cukru z krwi czy niższe ryzyko cukrzycy, prawdopodobnie też zdolność do nieco sprawniejszej naprawy uszkodzonego DNA. Słowem, starzeją się trochę wolniej i rzadziej spotyka je gwałtowny koniec w postaci ciężkich chorób. Kłania się tu najsłynniejszy argument przeciw prowadzeniu zdrowego stylu życia. Mój dziadek palił jak smok, a żył ponad 90 lat. Takie przypadki faktycznie się zdarzają, ale tylko potwierdzają regułę. Tacy ludzie żyją bardzo długo, pomimo palenia czy picia, a nie dzięki nim. Gdyby wyjątki zdarzały się częściej, to same stałyby się regułą, a jednak tak nie jest. Jasno dowodzą tego badania z dziedziny genetyki i zdrowia publicznego. Część z nas ma z natury i nie ze swojej winy ciężej, inni lżej, ale większość dorosłych znajduje się gdzieś pomiędzy. Nie ma ani wyjątkowych predyspozycji do długiego życia, ani bardzo ciężkich chorób, za to całą gamę możliwości, by samodzielnie zwiększać długość życia i jego jakość. Jest wiele rzeczy, które zupełnie nie zależą od nas. Zazwyczaj nie mamy wpływu na to, że spadnie na nas cegła albo potrąci nas samochód. Nie wiemy do końca, co jest w wodzie, którą pijemy, w jedzeniu, które spożywamy i w powietrzu, którym oddychamy. Owszem, potrafimy je dokładnie badać i są od tego specjalne instytucje, ale 100% gwarancji nie ma nigdy. Stąd od czasu do czasu przez media przytaczają się afery dotyczące branży spożywczej. Warto oczywiście dbać o jakość tego, co jemy i pijemy, w miarę możliwości pozyskiwać jak najlepsze produkty z jak najlepszych źródeł, które znamy i którym ufamy. Maleje wówczas ryzyko, że nieświadomie będziemy pompować się czymś szkodliwym. Nie spada ono do zera, ale to zawsze lepsze niż nic. Mamy z kolei wpływ na to, ile się ruszamy, ile ćwiczymy, z kim się wiążemy oraz przyjaźnimy, czy i czego się uczymy, ile ryzykownych zachowań podejmujemy, czy się suplementujemy, a jeśli tak, to czym? Możemy także zmienić pracę lub miejsce zamieszkania, jeśli nam nie odpowiadają. Wszystkie te czynniki, bezpośrednio lub pośrednio, wiążą się z długością i jakością życia. Geny wpływają na nas, a my na geny. Długość życia typowa dla poszczególnych gatunków, w tym człowieka, jest elastyczna. Nasz wpływ na kształtowanie stanu zdrowia, a wraz z nim długości życia, jest w ogóle możliwy ze względu na charakter samego DNA. Od 1953 roku wiemy, że ma ono kształt podwójnej helisy. W praktyce wygląda jak niemal nieskończenie długi splot dwóch sznurków, które owijają się wokół niewidzialnej osi i łączą ze sobą mostkami, nadającymi całej konstrukcji wygląd ciasno poskręcanej drabiny sznurowej. Jej struktura jest tak delikatna, że ciężko ją zaobserwować, jednocześnie jej nie niszcząc. Wygląd DNA znamy więc głównie z pośrednich badań i różnych symulacji. Jego pierwszą udaną fotografię wykonano dopiero w 2012 roku pod mikroskopem elektronowym. Od dawna wiemy za to, że wszystkie komórki w ciele mają identyczny materiał DNA, zawierający te same informacje genetyczne. Wszystko zaczyna się od zapłodnienia komórki jajowej. Mierzy ona około 0,12 mm, a więc da się ją dostrzec gołym okiem, tak jak nieduże ziarnko piasku. Jest maleńka, a mimo to mieści w sobie kompletny zestaw instrukcji potrzebnych do rozwoju ludzkiego organizmu i do utrzymania go przy życiu przez kilka albo i kilkanaście dekad. To niesamowite, że z pojedynczej komórki jajowej powstaje konstrukcja tak wielka jak ludzkie ciało, złożone przecież z około 200 typów komórek, wyspecjalizowanych do pełnienia zupełnie różnych zadań i zbudowanych w odmienny sposób. Oznacza to, że musi istnieć czynnik decydujący o tym, którą instrukcję zastosować w danym czasie i okolicznościach, a którą nie. W końcu w naszym interesie jest, by w miejscu nerki urosła właśnie nerka, a nie oko albo kępka włosów. Na pełne wyjaśnienie, jak przebiega rozwój organizmu, swoje kariery musi poświęcić jeszcze kilka pokoleń naukowców, a ich wysiłki zostaną zapewne nagrodzone niejednym Noblem. Geny kodują nie tylko wzrost organów, ale też znacznie drobniejsze zadania, choćby produkcję pojedynczych białek. Drobniejsze nie znaczy wcale mniej ważne. Jeśli pojedyncza mutacja genowa spowoduje, że w ciele zabraknie małej cząsteczki, to organizm może nie być w stanie strawić lub przetworzyć pewnych pokarmów. Powoduje to choroby, takie jak na przykład fenyloketonuria, najczęstsza metaboliczna choroba genetyczna, zdarzająca się średnio raz na 24 tysiące urodzeń. W ciele nosiciela odpowiedzialnej za nią mutacji wszystko może być w idealnym porządku. Nie licząc braku enzymu, który przekształca fenyloalaninę, ważny aminokwas, w tyrozynę, inny aminokwas. Bez tych nożyczek organizm nie potrafi porozcinać fenyloalaniny, więc gromadzi się ona w ciele, a efektem może być uszkodzenie mózgu. W związku z tym, że aminokwas ten znajduje się także w jedzeniu, chory musi do końca życia być na ultrarestrykcyjnej diecie. Bez mięsa, jajek, mleka, orzechów, soi oraz wielu zbóż. Chociaż na razie nie potrafimy leczyć większości chorób genetycznych, prawdopodobnie zmieni się to w przyszłości. Być może jeszcze w tym stuleciu. Już dziś mamy laboratoria i kliniki, które wdrażają terapie genowe niektórych schorzeń. Polegają one na zastępowaniu wadliwych genów prawidłowo zbudowanymi odpowiednikami. To możliwe także w Polsce. Przykładowo, od 1 września 2022 roku refundowana jest terapia SMA, czyli rdzeniowego zaniku mięśni. Czasem wystarczy drobna naprawa jednej małej mutacji, by zwalczyć chorobę, wobec której byliśmy dotąd bezsilni. To dowodzi, jaką wagę mają nawet pojedyncze geny, a co dopiero ich większe grupy. Nawiasem mówiąc, część badaczy sugeruje, że czynniki dziedziczne bynajmniej nie są odpowiedzialne za większość chorób przewlekłych oraz nowotworów. Zdecydowanie ważniejszy jest wpływ otoczenia, rozumianego nie tylko jako zanieczyszczenia lub ich brak, lecz także środowisko pracy, a nawet rodzina i znajomi oraz ogółu naszych zachowań i wyborów. Widać to zwłaszcza po bliźniętach jednojajowych, wyposażonych w identyczne geny. Jeśli jakaś choroba miałaby się rozwinąć wyłącznie wskutek z góry zaprogramowanej mutacji genetycznej, to bliźnięta jednojajowe w teorii powinny zachorować na to samo i w tym samym czasie. Czasem się to zdarza. Przykładem są amerykańscy bracia astronauci Mark i Scott Kelly, o których napiszę więcej w kolejnym rozdziale. Mark i Scott dokładnie w tym samym momencie zachorowali na dokładnie tę samą chorobę – złośliwego raka prostaty. Nawet ich guzy były symetryczne. Statystycznie jednak do takich sytuacji dochodzi rzadko. Przykładowo, jeśli jedno z bliźniąt jednojajowych zachoruje na raka jelita grubego, piersi lub prostaty, to ryzyko, że drugie z nich spotka to samo przed 75 rokiem życia – wynosi od 11 do 18%. Jest więc o wiele wyższe niż u przeciętnego człowieka, ale o wiele niższe niż gdyby dziedziczność stanowiła jedyną przyczynę. Co zależy od genów, a na co mamy wpływ? Im mniejszy wpływ genów, tym więcej zależy od nas. 100%. Kolor oczu, skóry, włosów. Niektóre choroby genetyczne, na przykład zespół Downa. W 100% zależne od genów, w 0% od stylu życia i środowiska. 80%. Temperament, nie mylić z charakterem, wzrost. Od 50 do 70%. Skłonność do ryzyka, 65%. Inteligencja. Od 50 do 70%, skłonność do nałogów 50%, od 30 do 40%, podatność na lęki 40%, charakter 40%, samoocena od 30 do 40%, sylwetka 30%, 20%, długość życia. W 20% zależna od genów, w 30% od środowiska i opieki medycznej, w 50% od naszego postępowania i zdrowych nawyków. Na to mamy ogromny wpływ. O odmiennym funkcjonowaniu tych samych genów u różnych osób decydują więc nie tylko dziedziczne mutacje genetyczne. Odczytanie informacji zapisanej w DNA i zmiana tej instrukcji w konkretne działanie nazywa się ekspresją genu. Z punktu widzenia długowieczności absolutnie kluczowe jest, że mamy realny wpływ na poziomie tej ekspresji na wielu odcinkach DNA. Można ją bowiem skonfigurować na wiele sposobów. To jak ze słuchaniem audycji radiowej. Nie masz wpływu na dobór piosenek, ale możesz zrobić głośniej, dodać trochę basu i od razu robi się przyjemniej. Badaniem tego zagadnienia zajmuje się gałąź nauki zwana epigenetyką. Jej adepci szukają wszelkich czynników, które mogą wpływać na ekspresję genów, a jednocześnie nie wynikają z mutacji. Od jedzenia i picia, przez ćwiczenia, stan psychiczny, jakość wody i powietrza, po klimat i pogodę. Oddziałują one bardzo szeroko, nie tylko na geny same w sobie, lecz także na ich otoczkę. W każdej komórce znajduje się około 2 metrów DNA. Aby zmieściło się ono w środku, jest ciasno zwinięte w chromosomy kształtem przypominające literę X. Na końcu każdego chromosomu znajdują się telomery, które zabezpieczają DNA. Trochę jak plastikowe końcówki sznurówek, chronią je przed rozplątaniem się i postrzępieniem. Gdy komórka się dzieli, ulegają skróceniu, a gdy znikną całkowicie, komórka umiera, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, lub zamienia się w zarzewie nowotworu, jeśli coś pójdzie nie tak. Telomery stanowią więc jeden z biomarkerów do pomiaru wieku biologicznego. Im są krótsze, tym starszy jest organizm. Co najważniejsze, nie brakuje sposobów, aby je wydłużać. Sprzyja temu zdrowy styl życia, w tym jedzenie dobrej jakości i ćwiczenia. Ile ja w zasadzie mam lat? Tempo starzenia się można stosunkowo łatwo zmierzyć. Istnieją proste kalkulatory metaboliczne, opierające się na deklaratywnych ankietach i podstawowych pomiarach, choćby siły mięśni czy obwodów różnych części ciała. W praktyce kalkulatory metaboliczne to raczej ciekawostka niż poważne badania. Jeśli zaś chodzi o metody czysto naukowe, wysoką użyteczność mają badania nad procesami związanymi z ludzkim DNA. Wspomniałem wcześniej o telomerach. Ich długość wprost koreluje z cyklem życia komórki. Im są krótsze, tym mniej czasu jej zostało. Zależność ta wiąże się bezpośrednio z tak zwanym limitem Hayflicka, maksymalną możliwą liczbą podziałów komórkowych. Naukowcy potrafią dziś nie tylko obserwować długość telomerów, lecz także wywnioskować na tej podstawie, na jakim etapie życia znajduje się dana komórka. Podobnie rzecz ma się z innymi zjawiskami, takimi jak metylacja DNA. Polega ono na tym, że z biegiem czasu do DNA przyczepiają się tak zwane metyle, grupy metylowe CH3. Pilnują one, by komórki zachowały swoją tożsamość i odczytywały właściwe geny we właściwy sposób. Ma to jednak pewien minus. Im większa metylacja, tym słabsza ekspresja genów. Dla pomiarów kluczowe jest natomiast to, że stopień metylacji rośnie z wiekiem liniowo. Zależność jest stała. Im więcej metyli przyklejonych do DNA, tym starsza komórka. Uzyskany obraz porównuje się z wzorcem odpowiednim dla danego wieku, a że badanie przeprowadza się dla tysięcy komórek naraz, można określić realny biologiczny wiek organizmu. Takich zegarów biologicznych opracowuje się na świecie coraz więcej. Żadna z metod nie jest jeszcze na tyle tania i łatwo dostępna, byśmy mieli z niej odczuwalny pożytek jako społeczeństwo, ale pomiary dokonywane na podstawie próbek śliny, skóry albo krwi to kwestia czasu. Nasi przodkowie potrafili przystosować się do życia w niemal każdych warunkach na całej kuli ziemskiej. W wielu przypadkach dochodziło do tego wskutek presji selekcyjnej, czyli zjawiska polegającego na tym, że w wieku rozrodczego liczniej dożywali ci najlepiej przystosowani. Ich osobiste modyfikacje genetyczne zaczynały dominować, bo słabiej przystosowani mieli mniejsze szanse, by przekazać swoje geny. Doprowadziło to do głębokich zmian, czego najbardziej wyraźnym przykładem jest skóra z jej różnymi kolorami i właściwościami. U osób ciemnoskórych dużo lepiej chroni ona ciało przed światłem słonecznym i promieniowaniem UV, więc poza tym, że nie ulega poparzeniom, jest dużo odporniejsza na nowotwory skóry niż u mieszkańców słabo nasłonecznionych obszarów. Zmiany ewolucyjne i selekcyjne nie mają jednak szczególnego znaczenia w kontekście indywidualnym. Niespecjalnie pociesza nas przecież myśl, że za 10 czy 100 pokoleń nasi potomkowie będą mieli trochę łatwiej, jeśli dalej będą żyć mniej więcej w podobnych warunkach. Głębokie zmiany są natomiast możliwe także w trakcie pojedynczego życia. W ostatnich kilkudziesięciu latach naukowcy odkryli mnóstwo przypadków, gdy ciało nie tylko coraz lepiej odczytywało instrukcje z genów, ale wręcz je optymalizowało. Najważniejsze w kontekście dążenia do jak najdłuższego życia w jak najlepszej formie są tak zwane geny długowieczności. Według Davida Sinclaira, profesora genetyki z Uniwersytetu Harvarda, znamy ich już kilkaset. Dzielą się one na trzy główne grupy: sirtuiny, mTOR i AMPK.